Wszyscy jesteśmy spragnieni tego jedynego, obecności Pana Jezusa w naszym życiu. Psalmista mówi, że nasze całe ciało, nasza cała dusza tęskni za Bogiem. Całe nasze jestestwo tęskni za Panem Jezusem Chrystusem. Panie, kiedy przyjdziesz i ujrzę Ciebie? Kiedy przyjdziesz i dotkniesz mnie takim świętym dotykiem? Kiedy, Boże, przyjdziesz i zaspokoisz mnie, bo tylko Ty to potrafisz? Jezu Chryste, Twoje słowo jest mocą na przekór wszystkiemu, co myślę, a co nie jest Twoją myślą, Boże. Co zamierzam, a nie jest Twoim zamiarem. Twoje słowo konfrontuje. Twoje słowo jest mocą, które ma moc przemienić dzisiaj moje życie. Boże, więc ja staję dzisiaj takim, jakim jestem przed Tobą. Proszę Cię, przemień moje serce mocą Twojego słowa. Ja proszę Cię, niech to słowo penetruje wnętrzności moje, moją duszę i przemienia je z chwały chwały, jak to jesteś w stanie uczynić Ty, tylko Duchu Święty. Ja dziękuję Ci, Jezu, że ja dzisiaj mogę oddać chwałę temu Słowu, że ja mogę uczcić to Słowo, które jest również i moją mocą, Boże, kiedy będę głosić, które dotyka mojego wewnętrznego człowieka. Ja dziękuję Ci, że przez to Słowo ja mogę komunikować z Tobą i z innymi. Dziękuję Ci, Jezu, że to jest Słowo, które ma moc się wypełnić w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. My Ci dziękujemy. Amen. Pragnę podziękować tutaj starszym zboru, bratu Marcinowi, Piotrowi, Kubie. A nie, a, jesteś liderem modlitwy, tak? I też miło mi widzieć pastora. Dawno już nie widziałam. Witam. A przede wszystkim witamy Pana Jezusa. Oczywiście z pastorem Harpeniukiem przyjechałam i dzięki nim tutaj też jestem. Przywiózł mnie tutaj, jestem na usłudze w Hrubieszowie i cieszę się, że mogę być z wami. Boża chwała, moi drodzy. Tęsknimy za tym. Szekinach mieszkała w przybytku Mojżesza, w którym skrzynia była umieszczona w miejscu najświętszym. Co ona reprezentowała? Reprezentowała obecność Bożą, moc Bożą, chwałę Bożą, która przez to, że ona tam znajdowała się, sam Bóg, mogli to widzieć w całej okazalności. A więc symbol objawiającej się mocy Bożej. Kto chce widzieć tą objawiającą się moc Bożą w tym miejscu? Podnieście rękę. Amen. W związku z tym, że macie pragnienie w swoim sercu, Bóg chce dzisiaj mówić na temat tej skrzyni. Amen. Żeby ona była w tym miejscu, zamieszkała ta Boża obecność. W czasach proroka Heliego nie działy się dobre rzeczy. Izrael, jak widzimy, przegrywał wszystkie bitwy jedną po drugą. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie jest potężna ręka Boża, która może obronić naród Izraela, która może pomóc im wygrać? Kolejne bitwy z wrogiem, kolejne porażki. Praktycznie wszystkie potyczki z Filistynami oni przegrywali. Co było przyczyną numer jeden, że przegrywali? Grzech. Co jest przyczyną numer jeden w życiu naszym, że nie widzimy obecności Bożej, nie odczuwamy? Grzech. Dlatego, co dzisiaj uwielbialiśmy Boga. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Jeżeli nie jestem święty kompletnie, moje myśli nie są kompletnie czyste, wielokrotnie są pod atakiem złego, ja potrzebuję się z tym rozprawić. Moje myśli potrzebują być czyste. Wszelkiego rodzaju warownie w nas, które diabeł chce zbudować, potrzebują runąć, moi drodzy. Słowo Boże mówi wyraźnie, każdą myśl poddajcie pod działanie Boga żywego. Najczęściej dzisiaj ataki są na umysł. A zasadniczo my komunikujemy z Bogiem przez serce. W związku z tym kolejne potyczki i kolejne przegrane. A więc Heli i dwóch jego synów, Hofniego i Pinehasa, prowadzili zasadniczo, można powiedzieć, złe, niegodziwe życie, niemoralne życie. Można powiedzieć, że byli po prostu złodziejami. Bóg nie mógł stać, a pełnili służbę. Amen. Więc tak naprawdę, gdzie był najbardziej ten grzech widoczny? Moi drodzy, kapłani, ci od początku, przywództwo, są najbardziej narażeni na ataki wroga. I tak naprawdę, jeżeli żyją w grzechu i nie pokutują, oni są główną przyczyną, tak mówi Boże Słowo, że nie może przyjść Boża chwała do danego miejsca. Tylko wielokrotnie oni nie chcą się do tego przyznać. Dlatego, że zajmują takie czy inną pozycję. Ale Słowo Boże przekonuje nas, i my możemy użyć takiego sformułowania wielokrotnie w świecie, że ryba psuje się co? Od głowy. I my widzimy tutaj, że ten grzech, który się panoszył w ówczesnym czasie, nie pozwalał im wygrywać. Sądzili, że mogą manipulować ludem Bożym. Że mogą manipulować Bogiem, kontrolować Go. Ale Bogiem nie da się kontrolować. Moi drodzy, Bogiem nie da się manipulować. Wszystko ma swój początek i koniec. Bóg nie jest rychły do gniewu. Ale to wcale nie znaczy, że się nie gniewa. Że przychodzi w pewnym momencie czas konfrontacji. I nie możesz mieć żalu do Boga. Dlatego, że ten czas konfrontacji ma wyrwać ciebie z mocy grzechu. On ma być dla ciebie błogosławieństwem. Nawet jak w imię tej konfrontacji coś tracisz. Po ludzku. Ale zyskujesz w Bogu. Nie możesz mieć nieprzebaczenia i żalu. Bo Bóg wyrwał ciebie z czegoś, co tak naprawdę było o wiele gorsze niż coś, co utraciłeś. Z mocy grzechu. Jezus Chrystus chce mieć przede wszystkim ciebie dla siebie. Jemu nie zależy na twojej służbie. Chociaż On kocha widzieć, że w wspaniały sposób Jemu usługujesz. Amen? To znaczy innym przez Niego. Jezusowi tak naprawdę zależy na twoim sercu, na tobie. Jezusowi zależy, żebyś miał łączność z Nim. Nie może być łączności, jeżeli jest przeszkoda, bariera w twoim życiu. To jest niesamowite, jak ludzie czasami bywają ślepi i w tej ślepocie szukasz źła w czyjś oku, tak? Kiedy masz belkę w swoim. To nie pozwala ci zapomnieć. Ciągle żywisz urazy, ranę. Moi drodzy, Bóg jest ponad człowieka, ponad diabła. Bóg jest ponad wszystkim. Jeżeli dopuścił pewne sytuacje, o których możesz nie rozumieć, to potrzebujesz w bojaźni Bożej skinąć swoje serce przed Bogiem i powiedzieć: Boże, ja nie rozumiem, ale ja to przyjmuję z godnością. Amen. Ale ja szukam za wszelką cenę swoich racji. Ja chcę udowodnić, że to ja mam rację, że to ja jestem niewinny. Kim jesteś? Ja się pytam ciebie, kim jesteś, że sprzeczasz się z Bogiem? Swoim Stwórcą. Kiedy jesteś stworzeniem. Gdzieś głęboko twoja duma nie pozwala ci powiedzieć: Boże, jest mi ciężko, ale niech twoja wola się staje. Bo nic się nie staje bez woli głowy Bożej. Nawet twój jeden włos z twojej głowy nie zostanie zabrany. Izraelici przegrywali wszystkie bitwy, aż ludzie z plemienia Judy przekonują Hofniego i Pinehasa, aby wzięli skrzynię ten symbol fizycznej Bożej obecności i zanieśli na pole bitwy, bo myślą, jeżeli skrzynia znajdzie się na polu bitwy, to my wówczas wygramy tą bitwę. Możemy tutaj, słuchajcie, dokonać pewnego rodzaju porównania jako grupa entuzjastycznie nastawionych ludzi, którzy działają bardziej w emocjach, a uważają, że w Duchu Świętym, że oni tu przyniosą rzecz fizyczną, postawią jakąś relikwię, coś zmierzą, jakiś porządek ustanowią nowy po ludzku i zmieni się sytuacja. Ale moi drodzy, to nie mądrością ludzką ty zwyciężasz Boga, wroga. Ty mocą Bożą, objawioną przez Słowo Boga, zwyciężasz Boga, amen. Wroga, przepraszam. A więc entuzjastyczna, charyzmatyczna grupa, która, słuchajcie, tak naprawdę przynosi tą skrzynię, ale tak naprawdę tej grupie brakuje kompletnie świętości. Ma problem po prostu z grzechem. Nie da się ukryć. Ich życie nie jest poukładane. Pomimo wielokrotnych rozmów, pomimo wielokrotnych napomnień, duch niezależności, bo ja myślę, bo ja uważam, że to jest właściwe, to co ja robię, to co ja postępuję, do czego ja dążę. Bo ja mówię, bo ja mam Ducha Świętego, on do mnie będzie mówił i on mówi do mnie. No chwileczkę, chwała Bogu, że masz Ducha Świętego, ale Duch Święty może poruszać się i mówić do twojego życia przez innych. Przez jego ciało. I idą i chcą przeciwstawić się Filistynowi, to znaczy siłom demonicznym, kiedy sami, słuchajcie, są w grzechu. Chcą zwyciężyć i wziąć autorytet nad zwierznościami miasta Świdnik, słuchajcie. Kiedy życie do końca nie jest uporządkowane z Bogiem. A może zorganizują jakieś specjalne rzeczy, jakieś specjalne ewangelizacje, jakieś specjalne konferencje. Ale jeżeli w obozie panuje grzech, to tylko uczynią wiele, wiele zgiełku i nic poza tym. Że coś robią, bo trzeba robić. Mówią niektórzy, musisz robić, to obowiązek robić, ale z tego nic nie wynika. Otwórzmy sobie pierwszą księgę Samuela. 4 rozdział, od 1 do 10 wersetu. I dotarło słowo Samuela do całego Izraela. Wyruszył tedy Izrael na wojnę z Filistyńczykami, stanęli obozem koło Eben Haezer. Filistyńczycy zaś złożyli obóz pod Afek. Filistyńczycy ustawili się w szyku bojowym naprzeciw Izraela, a gdy walka rozgrzała, Izrael został pobity przez Filistyńczyków, którzy zabili na polu bitwy około 4000 mężów. A gdy lud przyszedł do obozu, rzekli starsi Izraelscy, dlaczego Pan dopuścił dziś do naszej porażki od Filistyńczyków? Sprowadźmy Sylo do siebie skrzynię przymierza pańskiego, niech wejdzie między nas i wybawi nas z ręki naszych przyjaciół. Amen. Oni dobrze wiedzieli tą jedną rzecz, że Bóg jest w stanie go tylko wyrwać z tego stanu. Ale zrobili to, nie przygotowawszy siebie samych. Amen. Do tej posługi. Więc posłał lud do Sylo i sprowadzili stamtąd skrzynię przymierza Pana zastępów siedzącego na tronie między cherubami, a obaj synowie Heliego, Hofni, Pinehecha, stowarzyszyli skrzyni przymierza Bożego. To jest straszne. Jako ludzie powołani do tej posługi, czynili tą posługę. Ale w jakim stanie oni to czynili? Moi drodzy, w jakim stanie oni to czynili? W jakim stanie serca przed Bogiem, co się nic nie da ukryć, oni to robili? A gdy skrzynia przymierza pańskiego dotarła do obozu, cały Izrael podniósł ogromny krzyk, aż ziemia zadrżała. Jaki krzyk, jaka wrzawa na chwałę Pana Jezusa Chrystusa. A gdy Filistyńczycy usłyszeli ten donośny krzyk, rzekli, cóż to za donośny krzyk w obozie Hebrajczyków? A gdy się dowiedzieli, że skrzynia pańska dotarła do obozu, przestraszyli się Filistyńczycy, gdyż mówiono, przybył ich Bóg do obozu. Rzekli więc, biada nam, gdyż czegoś takiego dotąd nie było. To jest niesamowite, jak to wygląda wspaniale, jaka niesamowita manifestacja na chwałę Boga naszego, Jezusa Chrystusa. Tutaj krzyki, wiwaty, oklaski, na chwałę Boga, cały Świdnik słyszy. Amen. I wydaje się, że bitwa z wrogiem zwyciężona. Amen. Ze zwierzchności są pokonane, że przepływa strumień wody rzeki żywej wreszcie, że przebudzenie następuje, amen, nad miastem. Ale biada nam, mówią, kto wyrwie nas z ręki tego potężnego Boga? To jest to bowiem ten Bóg, który uderzył Egipcjan wszelką plagą na pustyni. Wróg zna Boga, amen. Czy diabeł nie zna Boga? Drży nawet przed nim. Zbierzcie siły i okażcie się mężni, Filistyńczycy, abyście nie popadli w niewolę Hebrajczyków, jak i oni w naszą. Okażcie się mężni i walczcie. A gdy Filistyńczycy natarli i zaraz został pobity, wszyscy uciekli do swoich namiotów. Była to bardzo wielka klęska, gdyż z Izraela padło 30 tysięcy pieszych. Także skrzynia Boża została wzięta. Zginęli obaj synowie Heliego, Hofni i Pinehas. To, co w ich mniemaniu miało przynieść zwycięstwo i przełamanie, amen, stała się wielka klęska. Dlaczego tak się stało? Dlaczego tak było? Nie było czystości i świętości serca w tym miejscu. Nie mogło być inaczej. Charyzmatyczne okrzyki i piękne kazania nic tu nie pomogą. A jeżeli nawet kiedykolwiek się one będą pojawiać, ale nasze życie, moi drodzy, jest zaprzeczeniem życia w Jezusie Chrystusie, nie będzie przełomu, nie będzie zwycięstwa. Dlatego, że bezbożny okrzyk to tylko pobudza jeszcze bardziej wroga do jego działania. I tak się stało i zostało wzmożone działanie złego, aby zniszczyć to ciało. Ale Bóg jest ponad wszystkim. Amen. Bóg kocha swój Kościół i nie pozwoli zniszczyć swój Kościół. Amen. Jeżeli nie masz na sobie pancerza Bożej sprawiedliwości, nie ludzkiej sprawiedliwości. Amen. Albowiem to nie twoja zasługa. Ty nie czynisz przebudzenia i ty nigdy przebudzenia nie uczynisz. Amen. Przebudzenie czyni Bóg. Przebudzenie jest łaską. Amen. Kiedy Bóg widzi szczere, otwarte, miłosierne serca. Amen. To się nic nie da zrobić żadnym entuzjazmem. To się nic nie da. Amen. Jeżeli nie jest to połączone, słuchajcie, z biblijną świętością, o jakiej pisze Słowo Boże. Że z godnością to Słowo podnosisz do takich wymiarów, jakie się Jemu po prostu należy. Okrzyk świętego ludu to jest potężny oręż przeciwko diabłu. Okrzyk bezbożnych ludzi to jest tylko klęska, rozczarowanie i porażka. On tylko obudził wroga. On tylko nakłonił go. Słowo Boże mówi Izajasza, Pan wyrusza jak bohater, co? On zew bojowy daje, tak? On wydaje okrzyki nad swoimi wrogami, odnosi zwycięstwo. Kiedy tu jest Pan, kiedy ty jesteś, chodzisz w świętości i w imieniu Pana ty wydajesz te okrzyki, amen? Bóg odnosi zwycięstwo nad twoim i moim wrogiem. Ale to tylko w ten sposób działa. To nie ludzki wysiłek, ani zmaganie. Oni przynieśli tą skrzynię na pole bitwy, ale Bóg tam nie przyszedł tak naprawdę, aby walczyć za nich. I stało się tylko to, że ta skrzynia, która miała przynieść zwycięstwo, dostała się w ręce wroga. Stało się tylko to, że dwaj synowie giną na polu walki. Staje się tylko to, że żona Pinehasa, która jest brzemienna, krótko przed rozwiązaniem, gdy usłyszała wieść o zdobyciu skrzyni Bożej i o zgonie swego teścia i męża, zległa i porodziła, gdy zdjęły ją burę porodowa, a gdy umierała, umarła. Stało się tylko to, że Heli w szoku spadł z krzesła na znak obok bramy, złamał kark i umarł, a był to mąż stary i ociężały. Amen. Gdyż to był mąż stary i ociężały. Co się stało? Śmierć, śmierć, śmierć. Co przynosi śmierć? Grzech przynosi śmierć. Nie ma wtedy życia. Życie jest w Jezusie Chrystusie. Następnie my widzimy, że skrzynia, Filistyńczycy zabrali ją, 5 rozdział, i wnieśli ją do świątyni Dagona i ustawili obok Dagona. To jest straszne. Sam Bóg, Boża obecność obok Dagona, Bożka. Gdzie go postawili? Do jakiego miejsca on się musiał znaleźć? Gdzie on został wniesiony? Ten, który mówi, żarliwość o dom mój pożera mnie, amen, znajduje się wreszcie w świątyni pogańskiej. Ale wielokrotnie, kiedy my odstępujemy od Boga i żyjemy w grzechu, amen, my schodzimy i zaczynamy myśleć i działać, jakbyśmy byli poganami, nie dziećmi Bożymi. A gdy następnego dnia rano Aszedoczycy weszli do świątyni, oto posąg Dagona leżą twarzą ku ziemi przed skrzynią pańską. Wzięli więc posąg Dagona i przywrócili go na jego miejsce. Bo ja nie oddam żadnej chwały nikomu. Amen? Bóg powiedział. Posąg padał, a gdy następnego dnia wstali, wcześnie rano, oto posąg Dagona leżał twarzą ku ziemi przed skrzynią pańską, a głowa Dagona i obie jego dłonie leżało cięte na progu i tylko tułów został z niego. Bo ja nie oddam chwały nikomu. Wszelkie kolano zegnie się na moje imię Jezusa Chrystusa. I oni zobaczyli, wróg zobaczył, kto naprawdę zajmuje pierwsze i ostatnie miejsce. On nie chciał dzielić z Dagonem tego miejsca, amen. Bóg nie chce dzielić, amen, z grzechem w twoim sercu miejsca. Słowo Boże mówi, całym sercem umiłowali Boga i powierzyli swoje życie Jemu, amen. I powiedzieli, Jezu, bądź Panem mojego życia, zarządzaj moim życiem. To znaczy, wszystkim zarządzaj. To znaczy, bądź Panem całego życia. Dlatego kapłani Dagona, wszyscy, którzy wchodzą do świątyni Dagona w Aszdodzie, nie stąpają po progu świątyni Dagona do dnia dzisiejszego. I zaciążyła ręka Pana na Aszdodczyka, spowodował wśród nich zniszczenia i nawiedzał ich wrzodami odbytnicy w samym Aszdodzie i w jego granicach. Przekleństwo. Co przynosi grzech? Przekleństwo. Amen. Słowo Boże do 3., 4. pokolenia, błogosławieństwo do 1000. pokolenia. I co? Przychodzą wrzody. Przekleństwo. 5 Mojżeszowa, 28 rozdział, 60-61 werset. Guzy odbitnicy, choroby, zniszczenia. Filistyńczycy w końcu zaczynają rozumieć, o co chodzi. W związku z tym wkładają tą skrzynię Bożą na wóz ciągnięty przez wały i odsyłają. Ponieważ my chcemy żyć. Byli Filistynami i nie znali tak naprawdę, w jaki sposób tą skrzynię ma się przenosić. Dlatego Bóg nie pociągnął ich do odpowiedzialności. I widzimy woły, gdzie docierają. Do Bet Szemesz. W tym czasie w Bet Szemesz żeli właśnie pszenicę w dolinie, 13 werset, 6 rozdział. Podniosłszy oczy, ujrzeli skrzynię i uradowali się na jej widok. To jest niesamowite. Mówię, Boże, teraz Bóg będzie z nami, to On poszczęści naszym zbiorom. Wreszcie żniwo będzie, amen. Nowi ludzie przyjdą z ewangelizacji, tak? Po drugie,
My się bliżej przyjrzymy naprawdę, jak ta skrzynia wygląda. My wejdziemy tam do środka z czysto ludzkiej ciekawości i my zobaczymy, co tam naprawdę jest, jak to wygląda. I widzicie, niestety, uradowali się, Bóg przyszedł, świetnie. Nasze żniwa będą obficze, świetnie. Ale ta ich zuchwałość, ta ich arogancja, jakim prawem oni chcieli wejść do środka? Oni nie mieli takiego prawa. Przekroczyli pewne granice, które Bóg wyznaczył człowiekowi. Amen. I Słowo Boże mówi, jeżeli ty przekroczysz pewne granice, to co ty możesz, amen, to ty wchodzisz pod przekleństwo. I wielokrotnie ty się zastanawiasz, dlaczego w twoim życiu dzieje się tak, a nie inaczej. A więc podnoszą wieko i tego dnia, mimo że złożyli całofalne ofiary, to ginie około 50 072 osoby. Za to, że po prostu zajrzeli do skrzyni pańskiej. Poośmielili się podnieść wieko skrzyni. Co to jest? Brak Bożej bojaźni. Co jest mądrością Bożą, początkiem? Bojaźń Bożą. Jak chcesz budować dom Boży w oparciu o najświętszą wiarę, jeżeli nie ma w tobie bojaźni Bożej? Co to znaczy bojaźń Boża? To znaczy z czcią, z drżeniem, z szacunkiem, respektem odnosisz się do Boga i Jego słowa. Amen? Co to znaczy bojaźń Boża? To znaczy nienawidzisz grzechu i nie masz nic do czynienia z bezowocnymi uczynkami ciemności. Amen? A więc z powodu braku bojaźni Bożej, co z tego, że oni tak ewangelizowali? Amen? Ale nie było bojaźni Bożej. Zaczęli wchodzić i robić coś, co nie wchodziło w zakres ich kompetencji. Wchodzili w miejsce Boga. I to jest bardzo niebezpieczne. Chcieli intelektem poznać Boga, zbadać Go, jak wkłada się szkiełko pod mikroskopem. Słuchajcie. Czy wziąć lupę powiększającą, ale Boga, co? Badamy rzeczy z sercem. Wołając do Ducha Świętego o odkrycie nam rzeczy, które On uważa i chce odkryć nam, kiedy chce i jak. Nic na siłę ty nie jesteś w stanie swoim intelektem Boga zrobić ani poznać. Królestwo Boże jest zasadzone na mocy słowa, a nie na literze, która zabija. To nie jest obrazek, który my obserwujemy i dedykujemy. Co my możemy na ten temat stwierdzić i powiedzieć, ocenić? Zamiast pójść i stanąć z otwartym, szczerym sercem w podziwie dla Niego, w prawdzie i duchu, uwielbić Go, szukając Jego oblicza. Ty możesz posiąść literalnie całą wiedzę, ale to wcale nie znaczy, że życie przyjdzie z tą wiedzą. Wiedza musi być objawiona na dany czas. Musi być podyktowana przez Ducha Świętego, co Duch Święty ma mówić do zboru. Amen. Ma przynosić życie w Jezusie Chrystusie. Wreszcie potem dochodzi do takiego stanu, że posiadłeś tą wiedzę literalną, ale tak naprawdę nie masz kompletnie wrażliwości na Ducha Świętego. I tak naprawdę wydaje ci się, że znasz Boga. Literalnie Go znasz, ale tak naprawdę nie poznałeś Go, a masz Go poznać jak możesz, usta, w intymnym miejscu, gdzie szukasz za wszelką cenę Jego obecności. Ale przez wiele aktywności ty po prostu na to nie masz czasu. Bogu nie są potrzebne twój intelekt, który On błogosławi i ci daje, i talenty. Bogu jest potrzebne główne, numer jeden, twoje serce. Ludzie z Betrzem zobaczyli, że pojawił się problem. Tyle ludzi zginęło. Powiedzieli, zobaczyli, że jest jakaś rozbieżność pomiędzy nimi a Bogiem. Bóg się nie zmienia. Amen. Czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili? Skoro Bóg jest doskonały, Jego Słowo jest niezmienne, to my musimy się zmienić i dopasować do Boga, a nie starać się Boga dopasować do siebie. Bo ja mogę wziąć literalnie z każdej strony werset i dopasować do siebie. Tylko to nie o to chodzi. A więc my mamy zmienić się i dopasować do Niego. Poddać się radykalnie zmianie. Albo oddzielimy się od Niego, bo będziemy ginąć, tak? Albo my po prostu się poddamy naprawdę w żywą społeczność z Jezusem Chrystusem i będziemy i zaczniemy wreszcie z Nim współpracować. Bo inaczej być nie może. Amen? 1 Samuela, 6 rozdział, 19-20. Pan wytracił spośród mężów Betrzel 50 tysięcy 70 mężów, a za to, że zaglądali do skrzyni pańskiej, odprawił lud żałobne obrzędy, a Pan tak wielki zadał mu cios, I mówili też mężowie z Betszemysz, któż może ostać się przed Panem, tym świętym Bogiem i do kogo On uda się od nas? Co oni dostrzegli? Oni dostrzegli w tym wszystkim świętość Boga, amen, poprzez pryzmat swego grzechu. Wysłali tedy posłańców do mieszkańców Kirjat-Jearim z wieścią. Filistyńczycy zwrócili skrzynię pańską. Przyjdźcie i zabierzcie ją do siebie. Ona nie mogła tam być. Smutna. I przyszli tedy mężowie, 7 rozdział, i oni zabrali tą skrzynię, tak? Któż może ostać się przed Panem, który jest święty? Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, jak brałeś wieczerzę pańską? Czy godnie, czy niegodnie? Ile razy się nad tym zastanawiałeś? To nie jest ceremonia. To jest akt duchowy. Słowo Boże mówi Hebrajczyków 10 rozdział 31. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. I pytanie, do kogo On się uda od nas? Gdzie On pójdzie? My nie jesteśmy do Niego dopasowani, my się nie chcemy zmieniać, On do nas mówi wielokrotnie, ale my się nie chcemy zmieniać, więc On musi wyjść stąd. Dokąd? To jest tak, kiedy my mamy swoje ludzkie sposoby robienia coś w ciele Jezusa Chrystusa. Mamy swoje rzeczy, mamy swoje tradycje, których nie chcemy się pozbyć, bo co inni powiedzą? Albo może się narazimy? Bo inni tak robią? Działanie po swojemu w oddzieleniu od Boga. Bo pozbycie się Boga jest o wiele łatwiejsze niż czasami człowieka. Amen? Bo pójść na kompromis jest o wiele łatwiejsze niż oddalić Boga, rezygnując z prawości i posługując się kontrolą i manipulacją. Ale czy takie rzeczy my mamy prawo robić w Bożym Królestwie? Możesz robić różne rzeczy. Możesz mieć rozpęd w tym, ale Boga w tym nie będzie. Abinadab. Skrzynia znalazła się w domu Abinadaba na wzgórzu. Syna jego, Eleazara, poświęcili, aby pilnował skrzyni pańskiej. Inaczej chętny. Jego imię, ojciec przysięgi albo gotowości. Gotowy do działania. Amen. Chętny, aby przyjąć Bożą łaskę. Aby przyjąć świeże, nowe namaszczenie. Amen. Aby przyjąć świeże, nowe objawienie. Wiecie, że jest czasami problem, bariera w przyjęciu tych rzeczy? I Bóg nie może się poruszać? 20 lat tam pozostał. Aż wreszcie Izrael co żałował i nawrócił się do Pana. Amen. To był dobry czas. Okazuje się, że Bóg nie był w stanie współpracować z większością Kościoła, więc trafił do niego. Trafił do tych, którzy chcieli z nim współpracować. I wcale nie musi być ich wielu, jak okazuje się. Amen? Kogoś, kto jest gotowy płacić swoją cenę, to co jest napisane w Rzymian, położyć swoje ciało jako ofiarę żywą dla Boga. Amen? Pozbywając się swoich pragnień i racji i szukając Jego. I nawet jeśli reszta ciała nie znalazła tej bliskości z Bogiem, amen, to oni znaleźli i przez nich ta bliskość mogła do nich przyjść. Amen. Ludzi, którzy chcieli przejść przez proces uświęcenia i doskonalenia w Jezusie Chrystusie, którzy powiedzieli, nie, my nie jesteśmy jeszcze doskonali, amen, my dążymy do doskonałości i my chcemy dążyć do doskonałości w Jezusie Chrystusie. A więc chcemy tego efektu końcowego, ale niektórzy też chcą, ale bez bólu. Ale to tak się nie da. Jeżeli chcesz tak naprawdę wytrwać w Jezusie Chrystusie, ty wiesz dobrze, że płacąc cenę, to jest ból. Wielokrotnie psychiczny i fizyczny. Ale ty nie chcesz płacić ceny, ale chcesz widzieć efekt końcowy. Skrzynia przymierza nigdy tak naprawdę nie wróciła do przybytku Mojżesza. Pozostała w domu Abinadaba przez mniej więcej 70 lat. 20 lat zanim Saul został królem, 40 lat panowania Saula oraz pierwszych 7 lat panowania Dawida w Hebronie. Przez ten cały czas Lewici byli w przybytku Mojżesza i mieli normalną służbę, ale to wcale im nie przeszkadzało, że w świątyni nie było Boga. Nie przeszkadzało im to. Moi drodzy, ja was błagam. To nie o to chodzi w ciele Jezusa Chrystusa. Amen. Żeby służyć po to, żeby służyć. Bez Boga. Więc to nie o to chodzi, żeby szybko skończyć nabożeństwo niedzielne, bo jest zaplanowane na 2 godziny. Amen. To nie o to chodzi, żeby sobie spisać listę po kolei, jak co ma następować i się tego trzymać. Jak liturgia. To chodzi o to, żeby dać miejsce wreszcie Duchowi Świętemu. Żeby On pokierował nabożeństwem. Amen. To nie chodzi o to, żeby wybierać sobie ludzi za kazalnicą, kogo ty uważasz i chcesz, ale kogo Bóg posyła. Bo przecież to Bóg ma coś do powiedzenia. Amen. To nie o to chodzi, moi drodzy, żeby robić po swojemu i nie pozwolić, żeby Bóg na przykład mącił dany przebieg nabożeństwa. Amen. Bo to nie jest tak, jak ja sobie postanowiłem. A więc Dawid, ile razy chodził do przybytku Mojżesza, kiedy rodzice wybierali się do Sylu, on cierpiał. On w swoim sercu wiedział. Przybytek Mojżesza jest. Ale Boga nie ma. I on powiedział, nie. To nie ma być tak. Ja nie mogę tego przeboleć, przecierpieć. Tu przecież nie chodzi o człowieka w tym wszystkim. Tu chodzi, żeby zaistniał i objawiała się moc naszego Pana Jezusa Chrystusa. Boże, zbadaj moje serce, czy nie jestem tym przypadkiem, który przeszkadza w tym. I wiecie, i on za wszelką cenę pragnął zniszczyć tą religię. Ja mówię, Boże, gdy strzegł owiec ojca na wzgórzach w Betlejem, brał sobie harfę, szarfę i śpiewał z inspiracji Ducha Świętego pieśni dla Pana, dla Jego Stworzyciela. I mówię, Boże, kiedy Ty przyjdziesz? Kiedy Ty nawiedzisz ten lud? Amen. Chociaż był nastolatkiem. Jego życie w społeczności z Bogiem stało się fundamentem jego całego życia, źródłem i mocą wypływającą z jego życia i mającą impact, wpływ na życie innych ludzi. Kiedy obserwowali go i patrzyli.
Pragną wznieść przybytek, gdzie będzie bliska społeczność, która będzie mogła trwać żywym Bogiem na zawsze. Ty możesz wyznawać doktrynę o Duchu Świętym. Ty możesz być chrzczony Duchem Świętym. Ty możesz mówić innymi językami. Amen. Ale to jeszcze nie wszystko. Wierzyć w Ducha Świętego. Żeby była obecność Boża i przebywać w tej Bożej obecności. Czy chcesz doktryny, czy chcesz osoby, czy chcesz Boga? Wreszcie musisz sobie zadać sam pytanie. I kiedy Dawid zasiadł na tronie, chciał, żeby Bóg znalazł się w centrum uwagi, tak jak powinien być. W centrum miasta, królestwa, w Jeruzalem, gdzie Bóg mu wcześniej powiedział, że to miejsce powinno być Góra Syjon. Dzisiaj, on mówi, zajęta przez Jebuzejczyków, ale tak nie może być. Saul przez tyle lat walczył z nimi, ale ani synowie Judy, ani synowie Beniamina nie mogli wypędzić Jebuzejczyków. Amen, z tej góry. I mieszkali razem. Jebuzejczyk jest symbolem cielesności. Pozwolił, poszedł na kompromis, żeby cielesność zamieszkała. Amen. Razem z Duchem Bożym. Amen. Tak nie może być. Słowo Boże mówi, że my mamy przemieniać się przez moc Słowa Bożego. Naszą cielesność mamy ujarzmiać. Amen. Każdego dnia. Zapierać się siebie każdego dnia. To nie może być tak, żeby ciało górowało, tak? Inaczej cielesność, sarx w tłumaczeniu, ciało, połączenie ciała i duszy. Słuchajcie, to nie może być tak. I on mówi tak, kiedy ja tam przyjdę, otwórzcie sobie pierwsza księga sędziów, pierwszy rozdział, 21. Synowie Beniamina nie wypędzili Judejczyków mieszkających w Jeruzalemie. Judejczycy mieszkali z synami Beniamina w Jeruzalemie aż do dnia dzisiejszego. Amen. I otwórzcie sobie 2 Samuela, 5 rozdział, 6 werset. Ale Dawid mówi, to nie może być tak. 2 Samuela, 5 rozdział, 6 werset. To się musi zmienić. Saul poszedł na kompromis. Prowadził walki zewnętrzne, a tak naprawdę wewnątrz nie miał unormowanej sytuacji. Amen. Jak możesz służyć na zewnątrz, jeżeli twoje serce nie jest do końca złamane, przełamane, przemienione? Diabeł, jak wąż ryczący, chodzi koło ciebie, aby tylko wykorzystać każdą twoją słabość i przez tą słabość zgorszyć jeszcze innych. Najpierw potrzebujesz rozprawić się z Jebuzejczykiem w twoim życiu. Amen. To, co kuleje w twoim życiu, to, co jest twoją słabością. Prosić Boga, który wszystko może, aby złamał to w tobie. Jeszcze raz. Bogu o wiele bardziej zależy na twoim sercu. Amen. Niż na tym, co dla niego robisz. I Słowo Boże mówi wyraźnie. Kiedy on wszedł już na tę pozycję, że miał tą władzę i królował nad Judą, 5 werset, 7 lat i 6 miesięcy, a w Jeruzalemie królował 33 lata nad całym Izraelem, Judą, wyruszył wraz ze swoimi ludźmi, 6 werset, do Jeruzalemu, przeciwko Jebuzejczykom mieszkającym w tej ziemi, którzy kazali powiedzieć Dawidowi, nie wejdziesz tutaj, lecz ślepi i kulawi cię przepędzą, co miało oznaczać, nie wejdzie tutaj Dawid. Ludzie cieleśni powiedzieli, ty nie wejdziesz do miejsca najświętszego. Ty nie wejdziesz do miejsca najświętszego. My ci przeszkodzimy. Nasza cielesność, nasz ludzki sposób rozumowania i działania. My ci nie pozwolimy tam wejść. Ale ty powiedziałeś, nie, 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 nie. Ty powiedziałeś tak, jak powiedział Dawid. Żaden kulawy, żaden ślepy nie przeszkodzi mi wejść do miejsca najświętszego. Amen. Ja rozprawiam się z Jebuzejczykiem. On zdobył twierdzę Syjon i ona jest miastem Dawida. I w tym dniu Dawid powiedział, kto pokona Jebuzejczyka i przedrze się przez kanał i pobije ślepych i kulawych, których nienawidzi dusza Dawida, zostanie wodzem. On miał nienawiść do tych rzeczy słabych. On miał nienawiść do grzechu. On miał nienawiść do słabości. Amen? On miał nienawiść do błędów. Ty masz znienawidzieć te rzeczy. Masz znienawidzieć grzech. Amen?
Masz nienawidzieć wszelką słabość w swoim ciele. Masz przeciwstawić się mocny w wierze, co diabłu, a poddać się Bogu, Słowo Boże mówi. I co? Kto przebije się i pobije ślepych i kulawych, których nienawidzi dusza Dawida, zostanie wodzem. Wtedy taki człowiek, on może stanąć w autorytecie, amen, Jezusa Chrystusa i Bóg go może użyć. I został wodzem. I dlatego mówi się, ślepy i kulawy nie wejdzie do świątyni. I już nic nieczystego nie wejdzie do tego miejsca. Co może wejść? Tylko on, Bóg, w swojej chwale. Do czego ta świątynia jest powołana? Zamieszkał wtedy Dawid w twierdzy i nazwał ją miastem Dawida. Obudował Dawid wokoło, począwszy od Miloku środkowi i wzrastał w potęgę, a Bóg zastępów był z nim. I nawet król Tyru dał mu cieśli, murarzy, drzewo cedrowe posłał, aby zbudowali Dawidowi dom, co? Bezbożnicy błogosławili Dawida, bo wiedzieli, że z nim jest Bóg. Mieli święty lęk przed Bogiem, bojaźń Bożą, amen? Zaczęli błogosławić i poznał Dawid, że to Pan ustanowił go królem nad Izraelem i wyniósł wysoko jego królestwo ze względu na lud izraelski, amen? Głównym wrogiem, który nie pozwala nam, aby Boża chwała, moi drodzy, weszła, to jest nasza cielesność. Nienawidzę swojej cielesności. Mogę prosić osobę grającą? Osobę grającą mogę prosić? I wtedy, kiedy to miejsce zostaje oczyszczone, co się pojawia? Boża miłość zaczyna przepływać. Amen? Boża łaska zaczyna przepływać. Tak? Zaczynasz mieć pełnię przebaczenia do człowieka. Zaczynasz mieć pełne przebaczenie do siebie. Zaczynasz mieć, słuchajcie, zdolność zapomnieć o swoich krzywdach. Amen. Zaczynasz zapominać o swoich racjach. Amen. Nic się nie liczy. Liczy się tylko On, Jezus Chrystus, Król Chwały. Kto jest tym Królem Chwały? To On jest tym Królem Chwały. To Jezus Chrystus jest Królem Chwały. On wchodzi w to miejsce. Amen. On chce zająć czołową pozycję, centralną pozycję. On chce wypełnić to miejsce. On chce wypełnić świątynię tego ciała, Twoją i moją, swoją obecnością. Amen. Przez 100 lat Jebuzejczycy okupowali tą górę Syjon, ale Bóg mówi, już dosyć, już koniec tej okupacji, amen. Jest nowy czas, trzeba ruszyć, amen, razem z Duchem Świętym, amen. Już dosyć słyszeć ten drwiący głos, że tam nikt nie dojdzie, amen, do miejsca najświętszego, że to będzie miejsce porażki dla chrześcijan, że to będzie miejsce upadku. Nie, to będzie miejsce zwycięstwa, to jest miejsce zwycięstwa, amen. To jest miejsce, gdzie rozprzestrzenia się Boże Królestwo z tego miejsca, amen. To jest miejsce, gdzie będzie przez modlitwę i post, przez to wołanie z Twojej głębokości, przez uwielbienie Boga, amen, że będzie, słuchajcie, potrząśnięcie, tak, w obozie wroga, ale takie potrząśnięcie, że wróg padnie, amen, a skrzynia ciągle będzie w tym miejscu. Bo ona chce być w tym miejscu, Bóg chce być w tym miejscu, bo to jest powołanie dla tego miejsca, amen. Dlatego ciała, żeby ona tu była. Dawid chciał zbudować Królestwo Boże. Amen. Chciał sprowadzić skrzynię przymierza Pana całej ziemi. Amen. Czy jesteś gotowy? Razem z Nim. W duchu Dawida, w duchu Bożym. Amen. W duchu Chrystusowym. Dzisiaj stanąć. Ręka w rękę, serce w serce. Amen. Aby razem współpracując z Bogiem i ze sobą, jako jedno ciało Jezusa Chrystusa, przyczynić się do tego, żeby ta skrzynia na stałe, chwała Boże, zamieszkała w tym miejscu. W imieniu Jezusa Chrystusa powstańmy, uwielbijmy Boga, moi drodzy.